Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi Proste. Odcinek 33. Sakramenty źródłem życia chrześcijańskiego.
Witajcie. Trzecia część naszej zadumy, naszej rozmowy, naszej próby zrozumienia tego, czym są sakramenty w wierze Kościoła. Jak zwykle trzeci odcinek zawsze poświęcony jest danej prawdzie wiary i naszemu życiu. Czyli chcemy zrozumieć, w jaki sposób prawda wiary nie jest poza tym światem, ale że jest bardzo życiową zasadą, która pozwala nam fajnie, pięknie i prawdziwie przede wszystkim, czy zgodnie z prawdą, zgodnie z obiektywnym stanem rzeczy, kształtować naszą rzeczywistość, nasze doświadczenie życia, nasze życie. Zatem sakramenty i życie. Pamiętacie, prawda wiary o sakramentach jest bardzo prosta. Mamy 7 sakramentów, a w ogóle sama koncepcja sakramentu przypomina nam i mówi o tym, że Jezus żyje między nami, że możemy Go dotknąć i że z tego dotyku Jezusa, który dokonuje się w wierze, On nas uzdrawia, przemienia, On nas karmi, On nas uzdalnia do tego, żebyśmy byli do Niego podobni, żebyśmy mieli życie w sobie, takie bez końca, naprawdę. Takie życie na zasadzie potężnej fali dobra, które przyjmujemy i dajemy. To jest prawda wiary o sakramentach. Na poprzednim odcinku odkrywaliśmy, w jaki sposób w zasadzie ta prawda wiary tworzy zręby, istotę, fundament liturgii, czyli tego kultycznego wymiaru życia Kościoła. A teraz chciałbym, żebyśmy trochę zeszli w nasze życie i zobaczyli sakramenty z perspektywy naszego życia. Bo najczęściej to uważa się, wiecie, że po prostu sakramenty, idziesz do kościoła, spowiadasz się, sprawa załatwiona. Raz cię ochrzcili, sprawa załatwiona. Ale właśnie Kościół myśli inaczej. Sakrament pokuty trwa, sakrament chrztu trwa. To nie jest czynność jednorazowa, tylko i wyłącznie, która się skończyła. To jest czynność jednorazowa, której efekt trwa. Raz ochrzczony powinien prowadzić życie zgodne z chrztem. Chrzest go uzdalnia do pewnego rodzaju życia. Zaraz do tego wrócimy. Ale chciałbym zacząć dzisiaj od innej kwestii. Mianowicie wypada zastanowić się, bo nie mówiliśmy o tym podczas pierwszego naszego odcinku, w ogóle co to za słowo sakrament? Co to oznacza? Sakrament to jest łacińskie słówko, które do rzeczywistości tego, co dzisiaj nazywamy sakramentem, a więc do Eucharystii, do chrztu, zastosował taki łaciński, chrześcijański pisarz Tertulian. I on stosował to słowo, tłumacząc greckie pojęcie mysterion. A więc pierwsze, my mamy sakrament. Sakrament jest od sacramentum. A po raz pierwszy do języka teologii, do języka Kościoła, to słowo sakramentum wprowadza Tertulian, dla którego to sakramentum jest tłumaczeniem z greki na łacinę słowa mysterion. Czyli nasz sakrament to jest grecki mysterion, po łacinie sacramentum. Można się kłócić, czy Tertulian dobrze przełożył to greckie mysterion na sakramentum. Słuchajcie, wydaje się, że to jest taka strasznie abstrakcyjna sprawa, ale uwierzcie mi, nie jest. Sakramentum, Tertulian był prawnikiem rzymskim. Sakramentum oznacza przysięgę wojskową. Jemu się chrzest, Eucharystia właśnie skojarzyła z przysięgą. O co chodzi? Chodzi o to, że i sakrament, i Eucharystia są wyrazem przymierza. Bóg zawiera z ludźmi przymierze właśnie. Konkretnie w znakach. Chrzest, Eucharystia, to jest przymierze z Bogiem i dlatego tą rzeczywistość, którą Grecy nazywają mysterionem, on nazywa sakramentum. No i my z tego czerpiemy naszą nazwę sakramentu. Święty Tomasz powie rzecz święta, ale sakrament, sakramentum jako przysięga, właśnie taka prawna przysięga, czyli jako początek przymierza między Bogiem i ludźmi. Bóg przysięga człowiekowi wierność, człowiek zobowiązuje się do wierności Bogu. To się dokonuje w chrzcie i to się dokonuje także w Eucharystii, potem we wszystkich innych sakramentach. Warto tutaj zadać pytanie, co to jest ten mysterion? Mysterium po łacinie. No, ciekawe, bo Tertulian mógł przełożyć greckie mysterion na łacińskie mysterium. Nie zrobił tego właśnie dlatego, że mysterium W języku łacińskim to było pojęcie, które służyło na opis religii tak zwanych misteryjnych. Jeśli pamiętacie to, od czego zacząłem pierwsze nasze spotkanie o sakramentach, to właśnie, że my często dzisiaj możemy kojarzyć sakramenty z magią i kiedyś też było takie niebezpieczeństwo, żeby sakramenty chrześcijańskie zinterpretować na zasadzie pogańskiej religii misteryjnej, czyli takiej, która uważała, że przez pewne kultyczne czyny przymuszamy Boga do wyświadczania nam dobra. Ale to byłaby mentalność pogańska. Boga do niczego nie możemy przymusić. Podobnie jak i On do niczego nas nie przymusza w życiu. I nasza działalność kultyczna, nasza liturgia, nasze sakramenty nie są po to, żeby na Bogu coś wymusić. Dlatego Tertulian nie chce tego misterium jako tłumaczenia misterionu, tylko idzie do sakramentum. Bo mówi tutaj bardziej w sakramentach, podkreśli w ten sposób właśnie ten wymiar przymierza między Bogiem i ludźmi, ludźmi i Bogiem. Ale to nie sprawia, że to słówko mysterion greckie, że powinniśmy o nim zapomnieć. Co oznacza mysterion w Nowym Testamencie? Dosyć często używany, jeśli dobrze pamiętam, to sam święty Paweł używa tego słowa 27 razy. Raz to słowo pojawia się w nauczaniu Jezusa w trochę innym znaczeniu. Mysterion Królestwa, czyli tajemnice Królestwa Bożego, które Jezus objawia, odsłania apostołom i w ogóle słuchającym Go w przypowieściach. Dla świętego Pawła natomiast, to jest dosyć długa historia, ale pozwólcie, że ją trochę upraszczając streszczę. Mysterion, czyli to, co przetłumaczylibyśmy jako tajemnica w języku polskim, nie oznacza tego, co w języku polskim oznacza tajemnica, czyli coś niepoznawalnego, coś, co jest nie do zgłębienia. Mysterion dla Pawła oznacza coś innego. Oznacza sekrety Boże i tajemnice Boże, które zostały objawione w Panu Jezusie. Tak naprawdę, jakbyśmy mieli podsumować myślenie Pawła, to trzeba by było powiedzieć, mysterion dla Pawła to jest Chrystus jako widzialność Bożego zbawienia, jako Boże zbawienie nam dane. Wszystkie tajemnice Boże, wszystkie plany Boże, wszystkie sekrety streszczają się w Panu Jezusie, który przynosi nam zbawienie. To, co było schowane w sercu Boga, jako Jego ogromna miłość i troska o człowieka, teraz stały się widzialne w ludzkim ciele Pana Jezusa. Popatrzcie, jak blisko jesteśmy sakramentu. Tak to właśnie mówiliśmy. Moce, które wychodzą od Pana Jezusa, które nam objawiają dobroć Bożą, które nam odsłaniają sekrety Boże, które Bóg zdradza tylko swoim przyjaciołom, czyli nam. Tak naprawdę to, czego my dotykamy w sakramencie, to jest właśnie ten mysterion. Chrystus jako Boże zbawienie, jako uzdrowienie, jako łaska, jako zakochanie w Bogu, jako nowa perspektywa życia. Tego dotykamy. Dlatego ja osobiście, no ale to oczywiście jest dzisiaj nie do zrobienia, dlatego że mamy w języku polskim przecież wiele setek lat używania innego słowa, ale pięknie by było, gdybyśmy się nauczyli sakramenty nazywać tajemnicami Bożymi, albo po prostu tak, wprost z greki, misteriami. To nie są misteria pogańskie. My nic na Panu Bogu nie wymuszamy. On nie jest zobowiązany do niczego. On nas kocha i chce dobrze nam czynić. A z drugiej strony właśnie to słówko misterion odnosi nas od razu do Pana Jezusa, do całego tego strumienia łaski, dobroci, siły przemiany naszego życia, które w Nim jest. W Eucharystii, w chrzcie, w bierzmowaniu, w kapłaństwie dotykam właśnie misterium. Dotykam odsłonięcia się Boga, dotykam Jego przyjścia do mnie, żeby mnie zbawić, żeby mnie pocieszyć, żeby mnie przytulić, żeby mi podarować nowe życie, żeby mnie uzdrowić, salus, zbawienie, to jest zdrowie, żeby dać mi życie. I tutaj, jak widzicie, dotykamy, jak mówimy o misterium, to pewnie niejednemu z was kojarzy się, niejednej z was kojarzy się to słówko z mistyką. Misterium to u nas w języku polskim bardziej kojarzymy nie z sakramentem, co z mistyką. A jak mówimy mistyka, to od razu odlatujemy. A Mistycy to są wyjątkowe osoby, które zostały w wyjątkowy sposób wybrane przez Pana Boga i Pan Bóg dał im doświadczyć wiary w sposób taki, jak nikomu innemu. A więc na przykład z mistyką to najczęściej kojarzą nam się jakieś super, ponad, nadzwyczajne fenomeny mistyczne. Ktoś się unosi nad ziemią, ktoś jest obecny w dwóch miejscach, czyli dar bilokacji, tak? Albo jakiekolwiek inne, mówi wieloma językami, albo mówi w swoim języku, a inni go rozumieją w ich własnych językach. Albo na przykład żyje z potężną raną w sercu, jak żyła święta Teresa z Avila i nie umiera przez wiele lat, tak, pomimo tej rany. Ale to nie jest mistyka. Prawdziwa mistyka ma do czynienia z sakramentami. Celebrując z wiarą sakramenty, uczestnicząc z wiarą w sakramentach, przyjmując z wiarą sakramenty, uczestniczymy w misterium. Zostajemy wtajemniczeni w Boga. Właśnie stajemy się mistykami. To bardzo istotny moment uświadomić sobie, jaką wielką wagę chociażby Jan od Krzyża, książę mistyków, człowiek obdarzony wieloma różnymi doświadczeniami nadprzyrodzonymi, zawsze powtarzał, nie pragnijcie ich. Istotą mistyki jest bycie przyjacielem Boga. Jest zaprzyjaźnienie się z Bogiem. Jest bycie blisko Boga. A takiej bliskości nie może być, ona nie może się stać prawdziwa bez sakramentów. I właśnie to, co jest najgłębiej istotne w mistyce chrześcijańskiej, to jest korzystanie z sakramentów. Sakramenty nie są magią. Żadną magią. Są kontaktem z tymi mocami, które wypływają z Jezusa. Są kontaktem z Jezusem. To jest właśnie sakrament. To jest misterion. To jest mistyka, czyli nasze uczestnictwo w życiu Boga. Tak, my dzięki sakramentom pokornie uczestniczymy już prawdziwie, ale jeszcze nie w całości, w życiu Bożym, w życiu trzech osób Trójcy Świętej, w ich miłości, w ich spojrzeniu, w ich wymianie daru, w ich byciu dla siebie i stajemy się do nich podobni. To jest właśnie mistyka. Czy potrafimy czytać przyszłość? I czy potrafimy lewitować, to jest zupełnie nieważne. Jeśli to się zdarza w naszym życiu, to jest dar dany jakby dla innych, żeby zbudować Kościół. Ale najgłębsze i to jest dostępne dla wszystkich. Mistyka, istota mistyki, serce mistyki, które jest dostępne dla wszystkich przez przyjmowane w wierze sakramenty, uczestniczyć w życiu Boga. A moi kochani, kto w wierze przyjmuje sakramenty i uczestniczy w ten sposób w życiu Trójcy Świętej, zmienia mu się życie. On nie tylko przychodzi do kościoła na chwilę, i tu wracamy do tego, od czego zacząłem. On nie tylko przychodzi do kościoła na chwilę, on nie tylko ochrzcił dziecko, żeby zapisać je w księdze chrzcielnej. On uczy to dziecko całe życie żyć tajemnicą chrztu. A chrzest to wejście w Kościół, a chrzest to wejście przede wszystkim w życie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jestem ochrzczony. Nie byłem ochrzczony. Jestem ochrzczony. Nie przyjąłem komunię, tylko jestem w komunii z Jezusem. Każda komunia pogłębia moją komunię, czyli wspólnotę z Jezusem, a przez Niego, z Jego Ojcem i z Duchem Świętym. Widzicie, sakramenty niektóre przyjmujemy tylko raz w życiu. Tak jest z sakramentem chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Sakrament małżeństwa można powtórzyć w przypadku śmierci małżonka, to wiecie. Ale sakrament chrztu, bierzmowania, Eucharystii tylko raz w życiu, ale to nie znaczy, że jest tylko faktem zapisanym w książce, czy to faktem byłym, bo Po prostu my przyjmujemy wszystkie sakramenty, żeby one w nas trwały, żeby kształtowały nasze doświadczenie Pana Boga. Wiecie, co wam chcę powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, że sakramenty i życie to jest temat, który pokazuje nam, że cała nasza duchowość jest sakramentalna. I oczywiście w Kościele spotkacie dużo różnych form duchowości. Misje, nabożeństwa, różaniec, pierwsze soboty, pierwsze piątki. To wszystko jest cudowne. Przede wszystkim dlatego, że nas pcha do sakramentów. Ale zawsze najważniejsze jest sakramentalność. Nasza duchowość powinna być przede wszystkim duchowością i nasze życie powinno być życiem sakramentalnym. Czyli nie tylko przyjmuję sakramenty, ale sakramentami kształtuję moje życie. Idę do Komunii Świętej. Nie wychodzę z kościoła i po 15 minutach kończy się obecność Jezusa w moim życiu. Nie. Ja cały dzień powracam do komunii. Ja cały dzień jestem w Komunii Świętej z Nim. Ta komunia jest umożliwiona dzięki temu, że przyjąłem Jego ciało i Jego krew. Dlatego On głębiej, bardziej prawdziwie żyje we mnie. I ja wracam do tego. Ja pozwalam się kształtować tej Komunii Świętej. Co się w Komunii Świętej stało? Bóg stał się darem dla mnie, pokarmem dla mnie. Dlatego ja chcę stać się pokarmem dla innych. Ja chcę stać się darem także dla drugiego człowieka. Dlatego widzicie te słowa ite missa est. Idźcie, czyńcie mszę. Nie oznaczają, msza się skończyła. Kapłan nie zamyka liturgii. On nas rozsyła w świat, żebyśmy liturgię Eucharystii celebrowali w naszym życiu. Sakrament nie jest tylko odseparowaną czynnością kultyczną, która nie wpływa na nasze życie. On daje nam łaskę przemiany, ale także daje nam pewien wzór do naśladowania. Co się dzieje w Chrzcie Świętym na przykład? Zostajemy obmyci z grzechu, wyzwoleni spod niewoli szatana, ustanowieni i obdarowani godnością dzieci Bożych. I myślicie, że to wszystko jest raz na zawsze i kończy się? Nie. Zostajemy raz na zawsze ustanowieni tymi dziećmi Bożymi. I mamy prowadzić życie zgodne z tą naszą godnością dziecka Bożego. Nie byłem raz ochrzczony, jestem ochrzczony. Święty Paweł, mówiąc o chrzcie, bardzo pięknie to wytłumaczy. Zostaliśmy pogrzebani z Jezusem. Dlatego świadomie i dobrowolnie rezygnujemy z pewnych rzeczy w tym świecie, tak jak człowiek pogrzebany. Ale to nie znaczy, że jesteśmy trupami. Nie, bo my zostaliśmy w chrzcie pogrzebani z Jezusem, ale jednocześnie zmartwychwstaliśmy. My prowadzimy inne życie. Takie życie, jakie prowadził Jezus. Staramy się takie życie prowadzić. I żebyśmy mogli je prowadzić, dlatego On daje nam łaskę chrzcielną, która nieustannie w nas działa. On nas karmi sobą i to Jego karmienie nas sobą, Komunia Święta, przemienia nas i daje nam wzór do postępowania. Małżonkowie, przecież oni otrzymują moc na całe życie, żeby czerpać z Pana Jezusa, z Jego ofiary i wzajemnie dla siebie stanowić dar. I nieustannie otwierać drzwi swojego domu, żeby ten dar rozprzestrzeniał się także na cały świat. Jest w sakramencie małżeństwa coś bardzo specyficznego, co jest zarezerwowane tylko dla komunii mężczyzny i kobiety, tych dwóch ludzi. Ale jest także coś w sakramencie małżeństwa, co ich otwiera na cały Kościół, na cały świat, na ich klatkę, na ich osiedle, na ich wioskę, na ich miasto, na ich miejsce pracy. I małżonkiem nie jest się tylko sakramentalnym w Kościele. Na zawsze się zostaje upodobnionym do ofiary Pana Jezusa, którą on złożył z samego siebie, żeby umieć kochać współmałżonka, dzieciaki, ale także wszystkich, których Jezus postawi na naszej drodze. Zresztą tak daleko nawet, że święty Paweł mówi, popatrzcie na małżonków, oni w swojej miłości upodobnionej do Jezusa stanowią taki mini sakrament, stanowią ikonę. Są podobni do Jezusa w tym, jak On kocha Kościół. I patrząc na małżonków, ja uczę się tej Bożej miłości do Kościoła. Zatem całe nasze życie duchowe i w ogóle całe nasze życie w sakramentach ma swoją podstawę, ale także sakramenty dają nam piękny wzór tego, jak powinniśmy postępować. Dają nam pewien przykład do naśladowania i dają nam łaskę, żebyśmy całe życie w taki sposób właśnie coraz bardziej żyli. I to jest super ważne, żeby nie ograniczać, żeby nie zamykać sakramentów tylko do czegoś w kościele, to znaczy w świątyni. I żeby ich nie traktować magicznie, ale żeby wziąć je do życia, zadawać sobie to pytanie, co to znaczy, że jestem ochrzczony, co to znaczy, że jestem małżonkiem chrześcijańskim, sakramentalnym, co to znaczy, że jestem kapłanem, co to znaczy, że zostałem namaszczony, co to znaczy, że Bóg odpuścił mi grzechy i posłał mi Ducha Świętego, żeby był pokojem w moim sercu. To nie są tylko jednorazowe, momentalne, zamknięte w świątyni rzeczy. One są po to, żebym wyszedł na świat ze świątyni i przemieniał świat na podobieństwo tej Bożej miłości, która mnie dotyka w sakramentach. Jezusa, który mnie dotyka w sakramentach. Dlatego sakramenty powinny być centralne w naszym życiu. I dlatego chcę was prosić, żebyście uczestniczyli w sakramentach w sposób świadomy i uważny. Podam jeden przykład. Ludzie bardzo często, tak byliśmy uczeni, chyba też tak byłem uczony, podczas rozgrzeszenia biją się w piersi i mówią: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiem wam szczerze, że czasami ludzie tak głośno to mówią, że ja nawet nie słyszę siebie mówiącego rozgrzeszeń. I wtedy przerywam i mówię: proszę, posłuchaj tych słów, które teraz w imieniu Kościoła, w imieniu Boga do ciebie wypowiadam. Posłuchaj ich i zachwyć się nimi. Ja je wypowiadam czasami 30-40 razy dziennie. A czasami nawet więcej, jak na takich spowiedziach przedświątecznych. I za każdym razem odkrywam w nich jakąś wielką głębię, która mnie leczy, koi, która mi daje nadzieję i pokazuje sekrety życia i mówi mi, jakim mam być. Warto tego wysłuchać. Idziesz na mszę świętą i słyszysz: bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Bądź uważny. Jezus nie mówi tylko: to jest ciało moje, ale mówi także: to czyń na moją pamiątkę. Zrób to, co ja zrobiłem. Weź swoje ciało i wydaj je za innych. Twoje bycie Kościołem, twoje korzystanie z sakramentów nie zamyka się w liturgii w tej jednej godzinie. Wszystkie sakramenty mają sprawić, żeby twoje życie stawało się liturgią, Eucharystią, przebaczeniem, namaszczeniem drugiego człowieka. Ewangelizacją, jak w bierzmowaniu, darem, ofiarą, uważność w celebracji. Ludzie często teraz mówią, że dzieci się nudzą, oni się nudzą na mszy świętej, ale to bądźmy uważni. Do mszy i do sakramentów też trzeba się przygotować. Przed spowiedzią odmów, nie tylko zrób rachunek sumienia i odmów akt pokuty, potem, żeby wysłuchać rozgrzeszenia. Wysłuchaj czytań. Wysłuchaj formuł sakramentalnych, przyłóż do nich ucha, zastanawiaj się nad nimi. Co znaczą te słowa: bierzcie i jedzcie? Co znaczą te słowa: czyńcie to na moją pamiątkę? Uważność tutaj jest super ważna, bo poprzez tą uważność właśnie my wprowadzamy sakramenty w samo jądro naszego życia. Potem jesteś w pracy i ktoś mówi: zostań, nie wiem, lekarzem jesteś, chociażby to będzie taki dobry przykład. Ktoś mówi: zostań godzinę dłużej, może to będzie niepłatny dyżur. I pierwsze skojarzenie, jakie masz: nie, jestem zmęczony. A nagle potem przypominają ci się słowa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. I zostajesz, nie dla siebie, ale dla Jezusa. Jesteś właśnie żyjesz sakramentem i sakrament przemienia twoje życie. Dlatego marzy mi się taki kościół, w którym właśnie zanim będzie duchowość franciszkańska, dominikańska, bernardyńska, nie wiem, koletańska, jezuicka, jakakolwiek, misjonarska, przede wszystkim wszyscy będziemy żyli duchowością sakramentalną. I te inne formy także naszej pobożności nie będą przysłaniały tej duchowości sakramentalnej. Jeszcze jedna rzecz tutaj, którą chciałbym wam powiedzieć. Uważne korzystanie z sakramentów sprawia, że my zaczynamy je celebrować. Idziesz na mszę świętą, nie jesteś księdzem, ale współcelebrujesz Eucharystię przez swoją wiarę, przez swoje zasłuchanie, przez patrzenie. Tam jest głębia tajemnic, której wieków nie wystarczy, żeby odkryć. I to, że tam celebrujesz, ja jako ksiądz nie, że administruję, tylko celebruję, ty jako uczestniczący, że celebrujesz, a nie tylko uczestniczysz. Ja myślę, że liturgia sakramentalna zostawia w nas pewien ślad. Wiecie, o czym myślę? Myślę o tym, że jeśli celebrujemy sakramenty w kościele, w świątyni, to zaczynamy także uczyć się celebrować nasze życie. Jedną z tych rzeczy, najważniejszą, którą oczywiście otrzymujemy z sakramentów, jest nowe życie Boże nam dane. Ale także sakramenty i ich celebracja stanowią pewnego rodzaju szkołę celebracji życia. Kto potrafi celebrować sakramenty, kto w nie wierzy i z wiarą do nich przystępuje, ten zaczyna żyć w inny sposób. To znaczy życie dla niego nie jest chałturą. Życie dla niego nie jest przygodą zrywania coraz to nowych i obcych owoców z każdego drzewa, jakie tylko popadnie. Życie dla niego nie jest brutalnym i chamskim wyciskaniem ostatniej kropelki z cytryny. Życie dla niego staje się celebracją. On się zmienia. To jest celebracja radosna, a czasami to jest celebracja pokutna, smutna, pożegnalna albo powitalna. Ale życie staje się dla mnie celebracją. Ja nie żyję, nie żyję się, nie godzina za godziną, nie wypełniam czas, nie zabijam czasu, nie nudzę się. Celebruję moje życie, celebruję golenie się, celebruję pójście do pracy, celebruję to, co robię w pracy, ale takie życie będziemy mieli właśnie celebrowane, czyli doświadczane, nie ubóstwiane, ale tak przeżywane w Jego prawdzie, w prawdzie, jakiej to życie, jaką to życie niesie. Tak mi się wydaje, właśnie wtedy, kiedy nauczymy się z wiarą przystępować do sakramentów. Piękne celebracje nauczą nas celebrowania naszego życia. Przeżywania go w taki nadzwyczajny sposób, chociaż bardzo naturalny, bardzo prosty. Bo ta liturgia, celebracja liturgii, już mówiliśmy o tym, jest bardzo prosta. Bardzo wam tego życzę, żeby to nasze życie ostatecznie samo w sobie stało się takim w cudzysłowie sakramentem, taką celebracją, żebyśmy poprzez celebrację sakramentów w świątyni zrozumieli, że nasze życie jest darem Boga dla nas. Pierwotnym, pięknym, że nie jest fałszywą monetą, że jest bezinteresownym darem z siebie Boga dla nas i że Jego celem jest, żebyśmy także my potrafili dać się Bogu i innym. No i właśnie to jest celebrowanie życia. Bardzo wiele radości z tego celebrowania wam życzę. I proszę, nie zapomnijcie, że będziemy tak potrafili żyć, że życie celebrujemy, że staje się dla nas ono pewnego rodzaju liturgią, tylko wtedy, dopóki w tym życiu, dopóki nie umrzemy i nie przejdziemy do innego świata, będziemy uważnie, z wiarą i z wielką miłością celebrować nasze świątynne liturgie, w których Bóg jest blisko i pozwala się dotknąć, żeby nas uzdrowić. Życzę wam tego wszystkiego i jeszcze więcej. Niech Pan Bóg wam da miarą utrzęsioną i nabitą wszystkiego tego, co potrzebujecie do życia.